Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Po kilku miesiącach zdalnego nauczania, wakacjach uczniowie wrócili do szkoły. Obowiązują jednak nowe zasady sanitarnego bezpieczeństwa. O czym muszą pamiętać uczniowie i nauczyciele? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Naszym gościem jest Ewa Rawa-Lubuski, kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim jednak będziemy mówić o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, skomentujemy to dzisiejsze tragiczne wydarzenie w Zielonej Górze. Dzisiaj rano otrzymaliśmy informację, że w jednym z liceów w Zielonej Górze uczennica w wieku 17 lat zaatakowała kuchennymi nożami 3 uczennice tej szkoły. Ten atak przez 17-latkę był zapowiadany w mediach społecznościowych. Ta sytuacja chyba spowodowana pewnymi ograniczeniami, kwarantanną, brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu, oddziaływuje również na dorosłych, a także na dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po tak długiej przerwie w kształceniu powinna mieć w szkołach duże znaczenie, prawda, pani kurator?
Tak, oczywiście. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to, że uczniowie po prawie pół roku wracają do szkół. Jest to trudny czas dla rodziców, dla uczniów. I rozmawialiśmy o tym podczas spotkań z dyrektorami, podczas narad sierpniowych. Dyrektorzy, wiedząc o tym, że ten rok szkolny, wyjątkowy rok szkolny, muszą bardzo dobrze przygotować, również pod tym względem. I zwracaliśmy na to uwagę i wierzę w to, że w szkołach te działania były prowadzone, ale i też są dalej uczniowie wspierani, wspomagani czy przez pedagogów, czy przez psychologów, jeżeli taka potrzeba jest.
Czy taka sytuacja na wczesnym etapie może być wykryta przez nauczycieli? Ta szybkość reakcji chyba jest wtedy bardzo istotna, bardzo ważna.
Więc ważny jest tutaj kontakt nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów szkolnych już w czasie trwania tego zdalnego nauczania. Mówiliśmy o tym, jak ważny jest kontakt nauczycieli z uczniami, ale i też ja mówiłam o tym, że w niektórych szkołach, i była to bardzo wartościowa inicjatywa, powstawały takie zdalne poradnie, gdzie uczniowie mogli dzwonić, mogli kontaktować się poprzez media społecznościowe z pedagogiem, z psychologiem, i te dobre praktyki są dalej kontynuowane, ale i też ten dobry kontakt z rodzicami jest tutaj istotny.
Czy szkoły mają przygotowane takie schematy postępowań, czy nauczyciele wiedzą, w jakich sytuacjach, jak w takich właśnie sytuacjach się zachować, czy jest ten system jakby opracowany już i przetrenowany?
Oczywiście, że tak. W szkołach musi być opracowana procedura postępowania w takich sytuacjach kryzysowych. Muszą zadziałać wszystkie te schematy, procedury, żeby reakcja z jednej strony nauczycieli, ale i też uczniów, uczniowie muszą też być poinformowani, była skuteczna.
Wracamy teraz do sprawy związanej z zakażeniami. Coraz więcej zakażeń jest i również w naszym regionie. Dzisiaj rano minister Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, powiedział, że gdyby tak było, że powrót z wakacji spowodował masową falę zachorowań, to dzisiaj mielibyśmy tysiące placówek zamkniętych, a tak nie jest. Widać pewną fluktuację. Część szkół wraca z tej kwarantanny do tragicznych zajęć. Pojawiają się także nowe podejrzenia zakażeń. Nie widać na razie, że ten słynny powrót z wakacji miał spowodować jakąś masową falę zachorowań. O tym właśnie dzisiaj mówił minister Dariusz Piątkowski. Ale jeszcze przypomnę państwu, że także państwo mają możliwość wzięcia udziału w naszej dzisiejszej audycji. Telefony przypomnę 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Naszym gościem jest, jeszcze raz przypomnę, Ewa Rawa-Lubuski, kurator oświaty. Pani kurator, w naszej sytuacji, w naszym regionie, jak wygląda proces kształcenia? Czy są jakieś szkoły, które są zdalne, w których zdalne prowadzone jest nadal kształcenie, albo też hybrydowe, czyli część zdalnego, a część właśnie na miejscu?
Panie redaktorze, przygotowując ten nowy rok szkolny, mieliśmy świadomość tego, że to będzie inny rok szkolny niż lata dotychczas szkolne. I mieliśmy świadomość również tego, że trzeba ten rok szkolny dobrze przygotować. Stąd praca dyrektorów szkół, nauczycieli, ale i też pracowników kuratorium, organów prowadzących, żeby ten rok szkolny przygotować też pod kątem ewentualnych zagrożeń ze strony w związku z pandemią. I opracowane zostały, przygotowane zostały podstawy prawne. Mamy rozporządzenia, które regulują funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych w czasie pandemii. I jeszcze przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy szkół mieli obowiązek przygotowania procedur czy regulaminów, w zależności od tego, jak to się nazywa w poszczególnych szkołach, funkcjonowania szkół, placówek oświatowych w czasie pandemii. Takie regulaminy, takie przepisy wewnątrzszkolne zostały opracowane. I szkoły w naszym województwie, myśmy takie badanie zrobili i przedszkola oczywiście również, placówki oświatowe, takie uregulowania w 100% opracowały, bo takie jest prawo i dyrektor musi funkcjonować, musi pracować, musi organizować pracę szkoły zgodnie z prawem. I szkoły były przygotowane na to, że gdyby zdarzyła się taka sytuacja związana z zakażeniem koronawirusem, obojętnie czy jest to kwestia występowania koronawirusa wśród nauczycieli czy wśród uczniów, taką ewentualność należy przewidzieć. I pyta pan o to, jak dużo mamy tych szkół. Oczywiście są to też placówki oświatowe. Więc jeżeli chodzi o w całości o prowadzenie zdalnego nauczania, to mamy w naszym województwie 5 takich szkół i placówek oświatowych. Ale mówił pan również
o tym, mówi pani o zdalnym nauczaniu, tych 5?
Tak, w całości. Mhm. To jest 5 szkół i są to szkoły, placówka oświatowa również, położone jakby na terenie całego województwa. Nie ma tutaj jakiegoś takiego jednego ogniska istotnego w tym obszarze. I mamy 8 szkół, które prowadzą nauczanie w tym systemie
mieszanym.
I są to zarówno szkoły podstawowe, jak i szkoły ponadpodstawowe. W tych placówkach, o których tutaj mówimy, czy w całości, czy częściowo, nie ma przedszkoli, ale mamy szkoły też ponadpodstawowe i tam nauka polega na tym w znakomitej większości, że wyłączone są, jest kilka klas i oczywiście jest to duża praca dyrektorów, nauczycieli, żeby taką naukę zorganizować. Nauka prowadzona zdalnie dla tych kilku klas.
Jest, przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Jest z nami Zbigniew Kościk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry pani kurator, dzień dobry panie redaktorze. Dzień
witam
dobry,
dyrektorze, bardzo, bardzo mi miło.
Panie dyrektorze, skomentujemy najpierw to wydarzenie w liceum, w zielonogórskim liceum, gdzie właśnie ta 17-letnia dziewczyna zaatakowała nożem swoje koleżanki. Czy w jaki sposób pan zauważył różnicę, mówię, w zachowaniu uczniów po tym 6-miesięcznym okresie? Czy to spowodowało, oddziaływało w jakiś sposób na tych młodych ludzi?
Panie redaktorze, bez względu na to, jakby to zabrzmiało, naprawdę proszę o to, żeby traktować tę sytuację jako incydent jednostkowy, jakieś zachowanie, które absolutnie nie powinno wpływać na ocenę funkcjonowania lubuskich szkół, poziomu bezpieczeństwa, a na pewno nie wyciągania wniosków, że w wyniku tego, iż szkoły od marca do czerwca pracowały zdalnie, to teraz mamy jakieś sytuacje przewijające się agresją ze strony ze strony uczniów. No po prostu incydent. Od czasu do czasu niestety, oczywiście niestety, takie sytuacje się zdarzają.
A wracając do spraw związanych z zakażeniami koronawirusem, w jaki sposób państwo sobie z tą sytuacją poradzili? Jak system kształcenia wygląda? Jak poziom bezpieczeństwa?
Panie redaktorze, myślę, że tutaj Ameryki nie odkryję. Nie miałem okazji przysłuchiwać się całej rozmowie pana z panią kurator, ale myślę, że trzeba wyraźnie stwierdzić, że żadna szkoła i placówka nie czeka na to, żeby funkcjonować w systemie zdalnym. To jest pewnego rodzaju konieczność, oczywiście w sytuacji epidemicznej, ale my jesteśmy po budowaniu tych doświadczeń w funkcjonowaniu w systemie zdalnym, tak jak powiedziałem, w ubiegłym roku i nie znajdzie pan ani jednego nauczyciela, ani jednego dyrektora, myślę, że i dotyczy to młodzieży, a także rodziców, a więc tych środowisk funkcjonujących w szkołach, którzy byliby zwolennikami takiej formy kształcenia. Oczywiście my staraliśmy się zabezpieczyć te szkoły maksymalnie tak, jak jesteśmy w stanie to uczynić. Cieszę się bardzo, że ministerstwo przyjęło rozwiązanie dające dużą autonomię dyrektorom szkół i poszczególnym placówkom, że ten reżim, rekomendacje narzucane można po prostu w pewien sposób przetransplantować na poszczególne szkoły. Dlaczego? No dlatego, że każda szkoła, każdy budynek ma swoją specyfikę i wprowadzanie tutaj nakazów typu uczeń siedzi przy pojedynczej ławce czy z dala od drugiego spowodowałyby, że po prostu nauka nie mogłaby się odbywać. Więc ja się tu bardzo cieszę i na ręce pani kurator gratuluję podjęcia takiej właśnie decyzji. Po drugie, panie redaktorze, pani kurator, myślę, że dyrektorzy wykazują się ogromną odpowiedzialnością. Cieszę się też osobiście, bo znam dobrze dyrektorów zielonogórskich, że tu nie popadaliśmy w jakąś panikę, że nie rozsiewaliśmy jakichś takich postaw skrajnych od tego, że zaraz nas tu ten koronawirus zabije wszystkich.
Ale w praktyce
nie
jak...
ma w ogóle, prawda?
Więc... A w praktyce jak to wygląda w pana szkole?
W praktyce wygląda to w ten sposób, że tak jak powiedziałem, na miarę naszych możliwości, biorąc pod uwagę kubaturę budynku, biorąc pod uwagę sytuację taką, w której szkoła funkcjonuje normalnie, to oczywiście mamy jedno wejście rano, które jest czynne, w którym mierzona jest temperatura na zasadzie pewnego rodzaju takiego wyrywkowego podejścia do zagadnienia. Każdy uczeń korzysta z płynu. Płyny są na terenie całego obiektu. Na
w maseczkach uczniowie
wspólnych.
Są?
Wszyscy uczniowie i nauczyciele używają maseczek. Myślę, że ten poziom świadomości jest naprawdę bardzo wysoki. Ja tutaj młodzieży, nie tylko pewno mojej szkole, ale gratuluję takiej odpowiedzialnej postawy. Gdyby całe społeczeństwo się tak zachowywało, myślę, że ten poziom bezpieczeństwa byłby zdecydowanie na wyższym, że tak powiem.
No myślę, że to jest bardzo różnie, panie dyrektorze, bo sam obserwowałem przy ulicy Botanicznej chociażby ze 100 młodych osób oczekiwało na autobus i to nie było tam żadnych dystansów.
A wie pan, panie redaktorze, że młodzież zawsze mi zadaje, czy często zadaje tego typu pytanie, czy tu nie uprawiamy pewnej fikcji, że w szkole jest taki reżim, prawda?
Właśnie, a
dyrektor, nauczyciele każą chodzić w tym, prawda, w tych maseczkach, a tutaj oni wychodzą za bramy szkoły i zaczyna się bardzo często wolna amerykanka. Jest jeszcze jedna taka refleksja, że zdecydowanie pod tym względem lepiej było na początku września. My jako społeczeństwo po prostu do pewnego reżimu przyzwyczajamy się, a później sami zaczynamy go luzować po prostu. I dzisiaj w przeciwieństwie do tego, co się działo w pierwszych dniach września. Często chodzę po korytarzach, prawda, naszej szkoły i zwracam uwagę, załóż maseczkę, załóż maseczkę. Zdarzają się po prostu takie, takie sytuacje.
Ministerstwo rekomenduje też aplikację specjalną, która ułatwiałaby jakby rozróżnienie tych kontaktów z osobami, które są potencjalnie zarażone. Czy uczniowie chętnie korzystają właśnie z tej aplikacji? Wiem, że większość z nich to ma już smartfony.
Wie pan co, no oczywiście tak jak w całym naszym kraju przybywa osób na kwarantannie, osób z wirusem, tak samo u mnie w szkole, właściwie pierwszy przypadek to była godzina 14-1 września, czyli 2 godziny po rozpoczęciu edukacji. Na dzień dzisiejszy mam jedną nauczycielkę na właśnie kwarantannie i sześcioro uczniów, więc to się rozwija, ale tak jak panie dyrektorze powiedziałem przed chwilą, staramy się naprawdę na wszelkie możliwe sposoby uchronić szkołę w zakresie przejścia na tryb zdalny, wiedząc, że to nie jest żadne błogosławieństwo, że to jest sytuacja taka, która nie gwarantuje takiego wysokiego poziomu edukacji i wychowania, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. Ale też trzeba powiedzieć, że szkoły są przygotowane do tego, że jeśli będzie taka decyzja sanepidu, to po prostu w ciągu kilku godzin przechodzimy na ten tryb zdalny. Miejmy nadzieję, że się przed taką sytuacją obronimy.
Dziękuję bardzo. Zbigniew Kościk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze, był naszym gościem. Pani kurator, no, niektóre firmy zachęcają do tego, żeby się ubezpieczyć. Mówię o tym, żeby szkoła i nauczyciele byli ubezpieczeni. Czyli towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają szkoły do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w razie zarażenia ucznia czy nauczyciela koronawirusem. Państwo też rekomendują taki sposób postępowania?
To wszystko zależy od sytuacji w danej szkole. Jeżeli decyzja będzie taka nauczycieli, to jest osobista decyzja każdego z nas, jeżeli uzna za stosowne. Ja myślę, że ja nie widzę takiej potrzeby. Uczniowie są ubezpieczeni, nauczyciele są ubezpieczeni. My powinniśmy jakby przyzwyczaić się do funkcjonowania, tak jak mówi pani dyrektor, wojewódzki inspektor sanitarny. My musimy się przyzwyczaić do funkcjonowania na razie w tej sytuacji, którą mamy. I tak jak pan dyrektor Kościk powiedział, powinniśmy bardzo mocno przestrzegać wszystkich tych zasad. Ja oczywiście po raz kolejny apeluję i zwracam się z prośbą do uczniów, do nauczycieli. Myślę, że nie muszę, ale żebyśmy zwracali uwagę na te wszystkie wytyczne, na rekomendacje, które mam nadzieję sprawią, że będziemy bezpiecznie się czuć w szkole. I też pan dyrektor Kościk powiedział, że dyrektorzy, ja to oczywiście potwierdziłam na samym początku, że dyrektorzy dobrze przygotowali ten rok szkolny. Przygotowaliśmy się do takiego funkcjonowania, żeby dawać poczucie bezpieczeństwa i uczniom, i nauczycielom. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, dyrektorzy są też przygotowani do tego, żeby sprawnie przejść na ten inny system prowadzenia zajęć i to w niektórych szkołach funkcjonuje. Także decyzja zależy od samych ubezpieczających się.
W każdym razie, jeżeli chodzi o szkoły, to nie wiem, bo nie byłem na terenie szkoły, ale poza szkołą to uczniowie, że tak powiem, dosyć swobodnie się zachowują.
Panie redaktorze, ja to odnoszę też tak jakby do sytuacji ludzi dorosłych. Ja uważam, że powinniśmy uczyć uczniów odpowiedzialności. My w tym momencie powinniśmy informować, przekazywać taką informację o tym, że oprócz chronienia siebie, my też chronimy naszych bliskich, tak?
Myślimy mamy, też rodziców, o babci i tak
dokładnie.
Dalej, tak.
Więc i proszę, bo mówi pan o zachowaniu uczniów, ale proszę zobaczyć, jak też zachowują się dorośli na przystankach autobusowych, o których pan wspomniał, tak? Ja uważam, i zresztą to nie są jakieś takie tajemnicze informacje, tak? To są moim zdaniem, jeżeli była rekomendacja, powinniśmy chodzić w maseczkach, to znaczy należy chodzić w maseczkach, tak? Jeżeli mamy uchronić jeszcze przy okazji kogoś oprócz siebie, to dlaczego tak nie robić? Powinniśmy myśleć o swoich bliskich, o swoich bliźnich, więc warto też zwracać na to uwagę również osobom dorosłym. Więc no, tak jak się zachowują uczniowie, ja wierzę w to i dyrektor Kościk również o tym mówił, że uczniowie powinni czuć się odpowiedzialni i odpowiedzialni socjalnie też zachowywać.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wzrasta ilość osób zarażonych koronawirusem w województwie lubuskim. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy uczniowie i nauczyciele są bezpieczni w szkołach. Jakie warunki powinny być zastosowane właśnie w tych placówkach nauczania? Jest z nami Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty. Czy państwo rekomendują jakiś standard zachowania, na przykład przerwy o różnych godzinach dla różnych klas, czy no nie wiem, wyjścia na zewnątrz, lekcje WF-u jak się odbywają? Czy są takie rekomendacje przez państwa przygotowane?
Oczywiście, że tak i to od samego początku, od kiedy nowy rok się rozpoczął, dyrektorzy opracowując organizację mieli, tak jak dyrektor Kościk powiedział, wziąć pod uwagę swoje warunki organizacyjne, taką sytuację, która jest możliwa do zastosowania w konkretnych szkołach. I ponieważ jestem często w szkołach i też widzę, jak to zostało zorganizowane. Często jest tak, że oczywiście zależy to od sytuacji konkretnej szkoły. Jeżeli jest mało uczniów w klasie, uczniowie siedzą na przykład w swoich pojedynczych ławkach, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Zorganizowane są inaczej przerwy. Uczniowie młodszych klas wychodzą o innej porze na przerwę. Uczniowie starszych klas wychodzą o innej porze. Bardzo często jest tak, że dyrektorzy, oczywiście biorąc pod uwagę swoje warunki szkolne, zorganizowali w taki sposób naukę uczniom, że uczniowie są w swoich gabinetach, nie przechodzą z klas do klasy, a do gabinetów innych, tylko po prostu przez cały dzień przebywają w swoim gabinecie, a dochodzą do nich uczniowie. Przepraszam, nauczyciele. Oczywiście klasy są jak najczęściej wietrzone. Po zajęciach są dezynfekowane. I powierzchnie oczywiście. Więc zachowana jest też ten wymóg zachowania czystości. Ja oczywiście za wytycznymi, cytując te wytyczne, chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że naszym też jakby zadaniem jest promowanie takiego zdrowego stylu życia, ale tu chodzi też o zachowanie higieny. Więc uczniowie, jak tylko można, najczęściej jak tylko można, myją ręce, ponieważ ważne jest to, żeby ręce uczniowie mogli jak najczęściej myć, niekoniecznie używając tych środków. Jeżeli jest dostęp do wody i mydła, powinniśmy myć ręce, a środki dezynfekcyjne używać wtedy, bo wiem, że bardzo często jest podnoszony fakt, że te środki są szkodliwe dla skóry, więc dlatego lepiej myć ręce mydłem i ciepłą wodą, jeżeli tylko jest to możliwe.
I to jest tak samo skuteczne. Jest z nami oczywiście Stanisław Jotko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo mają jeszcze dodatkowo internet, tak? To jest też duży kłopot, żeby zachować te warunki sanitarne w obiekcie, który no, młodzi ludzie, a nie zawsze młodym ludziom można wytłumaczyć te zasady, żeby się dystansowali względem siebie.
No na pewno, bo podsłuchując panią kurator tutaj, rzeczywiście podzielam zdanie, że z początkiem roku to z takimi mocnymi obwarowaniami, a nawet takim lekkim strachem młodzież wchodziła do szkół i te pierwsze zajęcia omaskowani, oprzyłbicowani, tak bym powiedział. No ale po pierwszym tygodniu już było tak spokojniej. Takim swoim zarządzeniem wprowadziłem, że na podstawie wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia, Edukacji, rozporządzeniem, a więc zaleca się przebywanie na terenie szkoły w maseczkach ochronnych lub przyłbicach zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, zwłaszcza w czasie przedlekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, schody, korytarze i inne skupiska zagęszczenia osób. I powiem państwu, że teraz po pewnym czasie już to się rozluźniło, że tak powiem, bo wchodząc na lekcje, no to zdejmują te maski, nie muszą mieć. Wprowadziliśmy nawet w niektórych klasach takie plastikowe przegrody. Zrezygnowaliśmy z tego, bo więcej zamieszania. Po każdej lekcji dezynfekcja, spryskiwanie właśnie tymi płynami. Tu niektórzy nauczyciele żartują, że zwłaszcza w pomieszczeniach, które są mocno nasłonecznione, zwłaszcza w pracowniach komputerowych, pracowniach, no specyficzna szkoła, bo zespół szkół elektrycznych, mierniki, aparaty, urządzenia, to wszystko trzeba w jakiś sposób zabezpieczać. To tu zakupiliśmy stosowne ozonatory powietrza. Natomiast to po pewnym czasie też trzeba dać czas na przewietrzenie tego wszystkiego. No stosujemy jak możemy.
No w lecie było, kiedy było ciepło, to było łatwiej, prawda? Okna można być cały czas otwarte, a teraz coraz zimniej, także...
No właśnie już niebawem ruszamy z sezonem grzewczym, ale powiem jedno, że rzeczywiście tutaj teraz nauczyciele mówią, panie dyrektorze, proszę jeszcze jedno jakieś takie ostrzejsze zarządzenie, bo na tych korytarzach to tylko my właściwie stojąc w maseczkach, a sporadycznie uczniowie. Ja nakazu aż takiego, bo nie mogę być w rozbieżności z ministrem edukacji, znaczy upomina się, zaleca i tak dalej, aczkolwiek no sporadycznie wpływają takie pisma od rodziców, którzy nie życzą sobie mierzenia temperatury, nie życzą sobie, żeby...
Nie życzą sobie mierzenia temperatury?
Tam, jak świat światem, tak? Natomiast generalnie z czego jesteśmy zadowoleni my jako nauczyciele? Powiem państwu, że obawialiśmy się, czy do końca września dotrwamy, a dzięki Bogu udaje się już cały miesiąc przebyć i może oby jak najdłużej, żeby móc uczyć w normalnych warunkach stacjonarnie, to chyba wszyscy są z tego zadowoleni, wszyscy podzielają taką opinię.
A takie sytuacje jak ewentualnie kontakt z osobami zarażonymi, czy osobami, które są na kwarantannie, miał miejsce, czy musieliście...
I oczywiście mieliśmy. Początek był taki w Gorzowie związany tam z początek września, z pierwszymi zajęciami tam mali gorzowiacy, którzy... Tylko, że rodziny, których tam dzieci były, a to jest ogniwa. I rzeczywiście ktoś tam na chwilę obecną, też tam kilka osób pozostaje w tak zwanym nadzorze sanitarnym, bo jeżeli tam w zakładzie pracy załóżmy jednego z rodziców by miał ktoś COVID, no to asekuracyjnie to jest wyłączony ten rodzic. Dziecko z kolei też tam przebywało 10 dni. Tak na wszelki wypadek. A więc mieliśmy sporadyczne takie przypadki. Odnośnie internatu, bo się pojawiła tutaj taka kwestia, tu tak jak uczniowie się spotykają w obrębach klas, w obrębach oddziałów poszczególnych. Natomiast internat, no to jest mały nasz internat, bo tylko jedno piętro w akademiku. Natomiast no tam to jest drugi dom, że tak powiem. I tam trochę gorzej by było, gdyby się coś takiego pojawiło. Natomiast na razie jest spokojnie, oby tak tylko było dalej.
Będzie pan w jakiś sposób próbował dyscyplinować uczniów, żeby to rozluźnienie, że tak powiem, nie poszło za daleko?
No to jest tak jak zbieranie grzybów. Któryś raz się przypomina i jeszcze tam gdzieś coś się znajduje, więc no taka praca mrówcza, oświatowa, że edukować,
jeszcze raz.
Monitorować, sprawdzać i no generalnie nie jest źle, tak? A zwracając uwagę uczniowi, nauczyciel mówi, no ale to jak mam tą bułkę jeść? To mogę zjeść czy nie? A więc no to wiecie państwo, to no ale generalnie nie jest źle. Też nie chcielibyśmy, żeby wszyscy tak byli szczelnie obmaskowani i tam ani słowa. Myślałem, że będzie gorzej, jest naprawdę dobrze i żeby ten stan się utrzymał jak najdłużej.
Oby. Stanisław Jotko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Pani kurator, wiadomo, że w Polsce teraz dzielimy poszczególne powiaty na kolor zielony, żółty i czerwony. Ten czerwony jest najbardziej niebezpiecznym kolorem. W naszym regionie na szczęście mamy wszystkie powiaty w kolorze zielonym, ale może taka sytuacja zaistnieć, że pojawi się któryś z powiatów w innym kolorze niż zielony i wówczas państwo też mają jakby przygotowany scenariusz wydarzeń?
No tak, są ogólnie przyjęte zasady, które obowiązują w całej Polsce. Ja wierzę w to, że żyjemy w tak pięknym i regionie Polski, gdzie gęstość zaludnienia jest nieduża, więc może uda nam się uchronić przed tą sytuacją, o której pan redaktor mówił. Ale oczywiście wtedy postępujemy zgodnie z tymi wytycznymi, które obowiązują tak w takich sytuacjach, jakie są wytyczne i czy będziemy, mam nadzieję, że nie będziemy w tej strefie czerwonej czy żółtej, to będziemy tak postępować. Ja tutaj, bo tutaj tak często podnosimy ten temat maseczek, ale myślę, że no bo wtedy w tych strefach, z tego co wiem, to należy chodzić w maseczkach, no to my musimy się dostosować jakby do wszystkich zasad, które obowiązują, więc nie widzę tutaj jakby zagrożenia jakiegoś tam specjalnego dla funkcjonowania szkół.
Przypomnę, że jeszcze ostatnia okazja do tego, żeby zadać pani kurator pytania. 68-324-2255, 801-327-462. Lekcje także mogą być na wniosek dyrektora skracane, tak? Z 45 do 30 minut, w zależności od sytuacji.
Tak, nie mieliśmy takiego zgłoszenia. Chcę powiedzieć, że ja mam bardzo dobry kontakt z dyrektorami szkół i placówek naszego województwa. Specjalnie uruchomiliśmy numer telefonu, który jest dedykowany tylko w przypadku dla właśnie informacji dotyczących COVID-u. I my oprócz tego mamy na stronie internetowej takie specjalne narzędzie opracowane też tylko po to, żeby dyrektorzy w sytuacji stwierdzenia zagrożenia czy stwierdzenia już podjęcia decyzji o zdalnym nauczaniu, czy tym mieszanym, czy zdalnym całkowitym, informują nas o tym. Mamy dyrektorzy i tutaj też bardzo serdecznie dziękuję za tą ogromną i taką dobrą współpracę z powiatowymi stacjami, inspektorami sanitarno-epidemiologicznymi.
Pani kurator, ale odpowiedzmy na pytanie, bo słuchacz chce zadać pytanie, tak? Słuchamy.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Bronisław, tutaj gmina Rzepin, okolice nasze, kochane gość Subic. I mam takie pytanie, bo jak to oczywiście na samym początku pandemii stwierdzono, że skoro jesteśmy najbliżej, że tak powiem, Niemca, no to u nas będzie najwięcej zachorowań, a tutaj cud się dzieje, bo mamy ruch transgraniczny, mamy szkoły polsko-niemieckie, no i chcąc nie chcąc mamy jedno z najniższych zachorowań, więc no też to o czymś to świadczy, więc znaczy to nie tak do końca jest, jakby niektórzy przewidywali, bo niektórzy przewidywali przecież tutaj dla nas przy granicy te czarne scenariusze, a tutaj się okazuje, że nie jest tak źle.
Nie jest tak źle, aby tak było, tym bardziej.
My się bardzo, bardzo z tego powodu cieszymy, ale też wierzę i tutaj dzisiaj wielokrotnie powiedziałam, to też odpowiedzialność ludzi i mam nadzieję, że to odpowiedzialne zachowanie, to myślenie o innych też sprawi, że będziemy jak najdłużej w takiej sytuacji, o której pan powiedział.
Dziękuję panu bardzo. Czy szkoły zgłaszały jakieś zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o środki dezynfekcyjne? Czy jest to na poziomie, że tak powiem, wystarczającym?
Oczywiście, tak jak państwo myślę wiedzą, były dwie transze takiego dostarczania możliwości zdobycia przez szkoły, przez przedszkola środków dezynfekujących i do wszystkich szkół dotarły. Można było przed samymi wakacjami kolejny raz składać zapotrzebowanie w Ministerstwie Zdrowia i też przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Tutaj koordynował to Wydział Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, więc ta współpraca z tych wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego jest bardzo dobra i ona odpowiednio też przebiega. Dzięki niej rzeczywiście możemy przekazywać te środki, ale oprócz tego ostatnio, chyba dwa tygodnie temu, mieliśmy też taką możliwość przekazania do szkół termometrów i te szkoły, które chciały, mogły też takie termometry uzyskać. I dyrektorzy jedyne, co zgłaszają, to mówią o tym, że są zabezpieczeni w środki, nie wiadomo, jak na długo im starczą, bo to oni też muszą jakby rozeznać, jak szybko są te środki zużywane. I wtedy zobaczymy też, przecież zaangażowane są organy prowadzące, dyrektorzy też w swoim własnym zakresie, jeżeli będzie taka potrzeba, kupują. Dyrektor, jeden z dyrektorów, nie pamiętam, mówił o przyłbicach, że wszyscy dyrektorzy, wszyscy nauczyciele zostali zabezpieczeni. To wszystko wygląda jakby na bieżąco, jest to, te zapotrzebowania są przedstawiane.
No tak, tylko że ze zdziwieniem słuchałem faktu, że rodzice niektórzy piszą z prośbą czy z żądaniem o to, aby nie mierzyć dziecku temperatury.
Panie redaktorze, to jest właśnie ta odpowiedzialność, tak? Nie wiem, z jakiego powodu rodzice nie chcą. Tutaj nie ma jakby takiego obowiązku, konieczności mierzyć temperaturę można dziecku wówczas, gdy na przykład nauczyciel zauważy jakieś takie niepokojące zachowania zdrowotne dzieci, więc dziwię się, że ktoś może mówić, że nie chce, żeby dziecku była zmierzona temperatura,
mamy,
tak? A przecież
mamy
wszystko
telefon
to
jeszcze. Następny. Halo.
Dzień dobry, ten Suwak się kłania. Pan dyrektor zespołu szkół elektrycznych w Gorzowie odważył się powiedzieć o zastosowaniu jonizacji, chodzi o ozon, ozonowanie powietrza. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem, ale to do nikogo nie dociera. Skutek jest taki, że mamy większość, a przy granicy to i tak sukces. Ale chodzi o to, że żarówka, źródło nadfioletu powoduje jonizację powietrza i skutkiem tego powstaje ozon. Ten ozon się rozkłada na tlen i niestety na szczębi, a druga sprawa, jeśli chodzi o ten płyn, to też nie. Powinien być perhydrol, bądź słabsze stężenie tej wody ozoniona. Zatem podjęto produkcję trzecioprocentowego rozsolu na tlenku wodorucha 2O2. Także że my jesteśmy tylko nastawieni na obronę przed proliferacją, a nie na wybijanie, zabijanie drobnoustroju choroby trójki. Mój numer jest 518 357
9. Dziękujemy panu. Dziękujemy.
Robiłem mnóstwo badań na ten temat.
Dziękujemy panu bardzo za ten wykład związany właśnie z możliwością zabezpieczenia się. Myślę, że te środki, które są stosowane, a najbardziej skutecznym, z tego co pani mówiła i chyba też mówią epidemiolodzy, że najbardziej skutecznym środkiem jest to, żeby właśnie te maseczki były noszone i ręce trzeba myć mydłem po prostu częściej niż zwykle. Dzięki temu się możemy uchronić przed zakażeniem. To jedna z takich podstawowych środków, którymi się
ja to mówię zawsze, że w tym całym nieszczęściu, które nas spotkało, to może ten nawyk mycia rąk będzie tą wartością dodaną w tym wszystkim.
Tym bardziej, że spodziewają się epidemiolodzy jeszcze właśnie epidemii grypy jako dodatkowego elementu, ale tu także te same zabezpieczenia służą przeciwko właśnie zakażeniu grypą również, bo to kwestia tylko i wyłącznie bezpieczeństwa sanitarnego, żeby się człowiek z człowiekiem nie za blisko kontaktował. Nie? To jest na tej zasadzie to funkcjonuje.
Proszę powiedzieć. To funkcjonuje normalnie, jeżeli nie maseczka, albo maseczka, albo mówię o na zewnątrz, tak? Albo odpowiedni dystans społeczny, więc też musimy o tym pamiętać, tak? Bo jeżeli jesteśmy w pomieszczeniach, powinniśmy używać maseczek.
A właśnie, a jak ze świetlicami? Bo rozumiem, że klasy są jakby wydzielone, mają osobne niekiedy przerwy, a później te dzieci idą do wspólnej świetlicy, bo nie wszyscy rodzice mogą te dzieci wcześniej odebrać ze szkoły.
Oczywiście z zachowaniem również tych zasad bezpieczeństwa, zwracaniem uwagi na kontakty, to też mówimy przecież o kontaktach dzieci w przedszkolach. To jest podobnie też, tak, że dzieci się spotykają, bawią się razem. Oczywiście z zachowaniem, tak jak powiedziałam, tych wszystkich zasad ogólnie przyjętych. Dezynfekcja, niektóre zabawki są schowane, tak, tych, których nie można umyć. Więc to są ogólne zasady, które muszą być stosowane w dzisiejszych czasach.
No i trzeba pamiętać o tym, żeby dziecku włożyć wszystko to, co jest do szkoły potrzebne, czyli długopisy, gumki.
I też zachęcamy do tego, żeby dzieci nie pożyczały sobie, chociaż to tak jak mówię, to jest bardzo trudne.
A rodzice mogą wchodzić na teren szkół, czy raczej przed szkołami zostawiają dzieci?
Z tego, co widzę, najczęściej rodzice czekają na dzieci przed szkołami, przed szkołą czy przed przedszkolem. Ja wychodzę z takiego założenia, że im mniej kontaktu takiego osób z zewnątrz, tym lepiej. Więc uszanujmy to, proszę o to też rodziców. To, co któryś z panów powiedział, zdarza się tak, że gdzieś jest ognisko w jakimś zakładzie pracy, my nie wiemy o tym, więc jeżeli jest mniejszy kontakt, mniejsza obecność rodziców w szkole, oczywiście ja zawsze mówię, że rodzic może być w szkole, ale wówczas, gdy jest taka potrzeba, gdy ma sprawę do załatwienia, a oczywiście z zachowaniem tych wszystkich zasad.
Tak. Mamy telefon następny jeszcze, halo?
Halo, halo. Chciałbym się tego tak podkreślić, że z obserwacji widzę, że owszem, to na świetlicy przebywanie i cała reszta, ale przecież po szkole dzieci bawią się i przebywają dalej razem, więc bez maseczek i rękawiczek i dezynfekcji jakoś im nic nie dolega. Bierzmy pod uwagę to, że osoby młodsze są mniej podatne na tego wirusa. Ten wirus niestety dotyka w głównej mierze beneficjentów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc no tak powiedzmy...
No tak, ale mogą zarazić mamę, tatę, babcię, dziadka.
Właśnie to jest śmieszne, bo przebywamy z nimi na co dzień, czyli po szkole przebywanie z rodzicami bez maseczek jest bezpieczne, ale jak odprowadzamy do szkoły, no to już musimy w maseczkach. To takie troszkę dla mnie jest nie halo, bo skoro dziecko ze mną siedzi 14 czy 18 godzin, a tylko 5 godzin w szkole i to odprowadzić nie mogę, bo muszę w maseczce. No, takie dziwne.
Ale pan zaraża, może pan zarazić inne dzieci. Pan no jest w domu tylko ze swoim dzieckiem.
No jeżeli już je... No jeżeli epidemiolodzy stwierdzą, że już może być odporne i może nie zarażać, może nie przyjmować już wirusa, to jest...
I pamiętajmy, że koronawirusy są wirusami grypy sezonowej, więc tylko to jest jedna z gałęzi grypy, więc też nie napędzajmy tego.
A no tak, ale fakt jest taki, że po prostu ludzie chorują i zarażają się.
Nie wiem, czy pan zauważył, że my przecież nie napędzamy strachu, my raczej uspokajamy i prosimy o to, żeby to właśnie spokojnie.
Mamy,
tak jak pani mówi, że pani dyrektor, musimy się nauczyć z tym żyć, więc po prostu funkcjonujmy jak najbardziej normalnie.
Dlatego mi się podoba, jak w mojej szkole zrobili, czyli nie ma obowiązku noszenia, jest zalecenie. Jeżeli czują taką potrzebę, to niech noszą. I tak dobrze. Około 40% tylko nosi. Jakoś są wszyscy zdrowi.
Zgodnie z obowiązującym prawem.
Bo wiele dzieci choruje na astmę, wiele dzieci choruje na inne rzeczy. No i te maseczki nie do końca są wskazane.
No tak, ale w mówię, większych szkołach to
ja rozumiem, bo umie to typu na wsi szkoła, gdzie 300 osób jest 40 klas, to można to jakoś rozbić, a gdzieś gdzie jest w mieście 4000 osób,
to jest wtedy problem. Dziękuję panu bardzo. Pani również dziękuję. Mam nadzieję, że dzięki temu, że w jakiś sposób porozmawialiśmy trochę o tej sytuacji, przybliżyliśmy trochę te zagadnienia związane właśnie z bezpieczeństwem sanitarnym w szkołach, to trochę uspokoiliśmy rodziców, a jednocześnie trochę zasugerowaliśmy, żeby jednak porozmawiali z młodzieżą, z dziećmi o tym fakcie, żeby przypomnieli te zasady bezpieczeństwa, które tutaj powinny nas obowiązywać. Dziękuję pani kurator.
Dziękuję.
Przypomnę
bardzo,
że naszym gościem była Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty.
Życzę państwu wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim zdrowia.
Ja również życzę zdrowia i miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.